Witam, Anna Rębas ponownie. I tym razem jesteśmy w pustych salach wykładowych Uniwersytetu Morskiego, a jedyną osobą, która udziela tutaj informacji, oczywiście przez telefon, jest rektor uczelni, profesor Janusz Zaremski. Za chwilę rozmowa z panem rektorem. Łączymy się z profesorem Januszem Zaremskim. Zanim zapytam pana rektora o proces nauczania online w Uniwersytecie Morskim, przypomnę, że uczelnia ta kończy w tym roku 100 lat. W drugiej części audycji porozmawiam z doktorem Jerzym Litwinem, który przypomni historię Wyższej Szkoły Morskiej, wcześniej Szkoły Morskiej, potem jeszcze Akademii, no i na koniec Uniwersytetu Morskiego. Ale najpierw profesor Janusz Zaremski.
Oczywiście to po raz pierwszy się dzieje nie tylko u mnie, ale dzieje się w całej Polsce i pewno na całym świecie. I ten wirus nas zaskoczył w wielu płaszczyznach, a nas przede wszystkim interesuje nauczanie, ciągłość nauczania, kontynuacja nauczania. Interesuje to, żeby nasi studenci w odpowiednim czasie ukończyli semestr, ten semestr letni. I jesteśmy do tej formy nauczania, mimo że nas ona zaskoczyła, przygotowani. Korzystamy, czy nasi pracownicy i studenci korzystają z różnych form, z Facebooka, Skype'a, mamy program Ilias, drogą mailową. Ja do mnie spływają informacje, ile osób i w jaki sposób się nasi nauczyciele akademicy porozumiewają ze studentami. Na dzisiaj oceniam tą formę jako nasz sukces, ponieważ z całej uczelni jedynie, tu patrzę na ściągawkę, jedynie 6 studentów zgłosiło, 6 studentów i 3 pracowników zgłosiło jakiekolwiek problemy. Te problemy dotyczą albo braku zasięgu w miejscu, w którym te osoby przebywają, albo okazało się, że już sprzęt nie jest z tej epoki, ale to są pojedyncze przypadki i sądzę, że w tej kwestii pomożemy.
Ale uczelnia, Uniwersytet Morski funkcjonuje, czy jest zamknięty, czy ktoś ma wstęp w ogóle na uczelnię?
Tak, to mówimy teraz o różnych kwestiach. Oczywiście zgodnie z rozporządzeniem ministra podporządkowaliśmy się tym zaleceniom. Ja również wydałem stosowne zarządzenie rektora, które obliguje wszystkich pracowników i studentów do określonego postępowania. I uczelnia generalnie jest pusta. To jest smutny widok. Z takim się po raz pierwszy spotykam. To działa przygnębiająco. W uczelni jedynie pełnią dyżury osoby, które no muszą tutaj przebywać, ażeby zapewnić ciągłość funkcjonowania naszej alma mater. To są przede wszystkim pracownicy kadr, kwestura, serwis, panie sprzątające, to jest ochrona, pracownicy techniczni w systemie dyżurów. Oczywiście stosowne dyżury również na naszych 2 statkach. Także no jest sytuacja smutna. Podchodzimy do kwestii bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Zarządziłem również, że osoby, które muszą być obecne w uczelni ze względów, o których mówiłem wcześniej, ażeby nie dojeżdżały środkami transportu publicznego. W takim przypadku zobowiązałem te osoby, jeżeli nie posiadają swojego transportu, swojego samochodu, o przemieszczanie się taksówkami. Ja zwrócę koszty z tego transportu.
Panie rektorze, jest też sprawa praktyk studenckich, prawda, na waszych jednostkach, na Darze Młodzieży i na Horyzoncie. Jak ta sprawa jest rozwiązana?
Tutaj się szczęśliwie złożyło, że zakończyliśmy 2 dni temu bodajże praktykę naszych studentów na Horyzoncie 2 i no, szczęśliwie odpukać, wszyscy wrócili zdrowi. A w tej chwili zawiesiliśmy wszelkiego typu praktyki zarówno z naszymi studentami, ze studentami z innych ośrodków w Polsce, jak i z ośrodków zagranicznych. W tej chwili statek Horyzont 2 przejdzie przegląd okresowy, chodzi o potwierdzenie klasy, który i tak musiałby zrobić do maja. I zarówno jedna, jak i druga jednostka czeka na lepsze czasy. Wierzę, że może w maju, czerwcu będziemy mogli wznowić praktyki. Oczywiście trzeba będzie zmienić zatwierdzony wcześniej harmonogram rejsów.
Maj, czerwiec, ale może być taka sytuacja też przesunięta na późniejsze miesiące.
Panie redaktor, wszystko może się zdarzyć. My jesteśmy optymistami. No i tak sobie myślę, że ten maj, czerwiec, uda nam się wrócić do normalności.
Panie profesorze, na czerwiec są szykowane również uroczystości jubileuszowe związane ze stuleciem uczelni.
Tak.
Część z nich miała się odbywać już wcześniej, prawda? To są ważne wydarzenia, ważny jubileusz, no i niestety tak ten koronawirus pokrzyżował plany.
No niestety, setne urodziny naszej uczelni. My jesteśmy do świętowania bardzo dobrze przygotowani. Różne uroczystości, wydarzenia są rozłożone na okres całego roku. Udało nam się ładnie, w dobrym stylu rozpocząć ten cały cykl wydarzeń. Mam na myśli Wielki Bal Morski, który się odbył. Jeszcze zdołaliśmy go zrealizować. Odbył się 22 lutego, ale następne wydarzenia w ciągu najbliższych dwóch, może nawet trzech miesięcy musimy odwołać. Stąd to dni otwarte, konferencje, delfinalia, wielka coroczna impreza naszych studentów, festiwal nauki, festyn sportowy, no muszą być przełożone na termin późniejszy lub nawet będą odwołane. A najbardziej jestem zainteresowany wydarzeniem czerwcowym. To przecież 17 czerwca przypada setna rocznica utworzenia Szkoły Morskiej w Tczewie. Mam nadzieję, że do tego czasu uporamy się z tą plagą. Ważne jest to, ażeby ten czas, który będziemy spędzać, zarówno pracownicy, jak i studenci, będziemy spędzać zamknięci w domach, żebyśmy znaleźli zajęcia dla siebie. Studenci oprócz zajęć, planowych zajęć, czyli dydaktyki, chciałbym, żeby również zadbali o swój rozwój fizyczny. I zaproponuję, może dzisiaj, najdalej jutro, studenci otrzymają ode mnie propozycję od rektora takiego mikrorozwoju fizycznego, kilku ćwiczeń, które mogą wykonywać w domu i w formie, nawet takiej formie zabawy, gdzie po już tym całym przykrym wydarzeniu, gdy się spotkamy, będę chciał dokonać jakiegoś podsumowania tego wysiłku studentów, może nawet ufunduję upominki, nagrody dla tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w tym czasie. A panie redaktor, to o czym mówię, to powiadam o absolutnym minimum. To jest, nie wiem, każdy może w domu na kilku metrach kwadratowych robić pompki, wykonywać przysiady, podciągać się na czymkolwiek, jeżeli jest drążek, no to fantastycznie. I tego typu ćwiczenia absolutnie elementarne chcę studentom zaproponować i zagwarantować im, że ja również codziennie te ćwiczenia wykonuję.
Pod koniec lutego profesor Janusz Zaremski podczas słynnego balu morskiego ogłosił skład Komitetu Honorowego Obchodów Stulecia Uczelni, który będzie patronował wydarzeniom zorganizowanym z okazji tego jubileuszu. Na ten rok bowiem przygotowano wiele wydarzeń i atrakcji związanych z tą właśnie uroczystością. Najważniejsze zaplanowano na czerwiec, a już teraz, przygotowując się do tych wydarzeń i rocznicy, rozmawiam z doktorem Jerzym Litwinem, byłym dyrektorem Narodowego Muzeum Morskiego, o początkach Szkoły Morskiej w Tczewie. ważna rocznica. Uniwersytet Morski, no kiedyś Akademia Morska, tak. Jeszcze wcześniej Wyższa Szkoła Morska, a jeszcze wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Morska w Tczewie.
Tak.
Obchodzi wielki jubileusz, stulecie powstania. No tak naprawdę szkolnictwo morskie
tak,
poleci, bo to nie
polskie.
Można powiedzieć, prawda, że jedna szkoła obchodzi.
Nie, to jest w ogóle cały program, cały kompleks szkolnictwa morskiego.
W Polsce. Czy w Tczewie, w tym miejscu, gdzie ta szkoła morska jest, nie wiem, mieszkańcy, turyści, Polacy mogą znaleźć łatwo tą szkołę, dojść do niej, tam na tej szkole, która na tym budynku
tak.
Jest jeszcze jakiś, nie wiem, znak, tablica, która pokazuje, że to jest była Państwowa Wyższa Szkoła Morska?
W ten budynek jest bardzo szczęśliwie usytuowany, tak mogę powiedzieć, z punktu widzenia muzealnika, bo przy ulicy 30 stycznia, gdzie mieści się siedziba Muzeum Wisły, Oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, naprzeciwko jest stary historyczny cmentarz i obok dosłownie cmentarza, naprzeciwko, w głębi troszkę od ulicy, jest monumentalny, piękny budynek, w którym mieściła się Szkoła Morska. Nic dziwnego, że admirał Poremski wybrał właśnie ten budynek na siedzibę Szkoły Morskiej, bo po prostu naprawdę prezentował się wtedy okazale i dzisiaj też niczego mu nie brakuje, na pewno wyróżnia się swoją piękną architekturą i jest ładnie utrzymany, mieści się tam szkoła średnia. Do niego można łatwo dojść, natomiast wiemy z naszych kontaktów z mieszkańcami miasta Tczewa, nie tylko z władzami, ale i z mieszkańcami, że są dumni z tego, że właśnie w tym mieście ulokowano tę szkołę morską, że w tym mieście były warunki dla rozwoju i w edukacji morskiej, ale również, że tam planowano budowę portu morskiego.
Ale dlaczego właśnie wybrano ten Tczew na szkołę morską?
No wiadomo, tak, Gdańsk został uznany jako wolne miasto. Nie można było w mieście zrobić. W Gdyni jeszcze praktycznie nie była, była wioska. W Pusku nie było takiego budynku, gdzie można by było tę szkołę morską utworzyć. Trzeba było mieć pierwsze budynek, trzeba było mieć miejsce na zakwaterowanie słuchaczy, a drugie planowano, że szkoła morska będzie musiała przeorganizować dla słuchaczy ćwiczenia na wodzie. W związku z tym planowano budowę, czy budowę nabrzeża w Tczewie, żeby z tego nabrzeża statek, który notabene nazywał się Kopernik, z tym statkiem dowożono słuchacze do Gdańska. Przy okazji słuchacze szkoły Wydziału Mechanicznego odbywali na tym stateczku swoje ćwiczenia w maszynowni, po prostu to wszystko, co wiązało się z programem mechaników. Natomiast w Gdańsku stacjonował statek Bark Lwów.
No właśnie,
piękny statek, pięknie powiedziałbym utrzymywany, pięknie malowany wtedy w tym stylu nelsońskim, prawda, z pozorowanymi ambrazurami, z furtami armatnimi, prawda.
Ale dobrze, że pan powiedział o tym Koperniku, bo
tak.
Niektórzy zaczynają mówić od Lwowa tą historię, od statków należących
tak.
Do szkoły, prawda,
tak.
Potem Dar Pomorza, Dar Młodzieży i tak,
tak
dalej. A
tak.
Ten Kopernik?
Tak, to był mały rzeczny statek adaptowany do potrzeb właśnie transportowych, bo również przewoził pewne ładunki niezbędne dla utrzymania statku, bo Polska nie miała w wolnym mieście Gdańsku, w porcie Gdańsku takiego zaplecza terenowego, żeby sam statek mógł funkcjonować. On musiał mieć swoje też zaplecze i tym właśnie tę rolę spełniał ten stateczek Kopernik, który dopływał do Gdańska, dowożąc słuchaczy czy przewożąc różnego rodzaju zaopatrzenie dla statku.
Inicjatywę złożono w ręce admirała Kazimierza Porębskiego. To
tak.
Był jednak człowiek związany z wojskowością, prawda?
Absolutnie. To był oficer marynarki wojennej carskiej, zasłużony zresztą dla carskiej floty i tym samym bardzo swoje doświadczenia mógł przenieść na polski teren. Trzeba podkreślić, że właśnie z marynarki carskiej przyszło najwięcej polskich wysoko w randze oficerów. Z marynarki pruskiej czy austriackiej przychodzili oficerowie niższych stopni lub podoficerowie.
Czyli to tak naprawdę oni tworzyli te
zręby? Oni to byli tym mózgiem armii, to byli właśnie ludzie, którzy wykształcili się w Odessie, w Petersburgu, na powiedziałbym uczelniach, wysokich uczelniach jak marynarki rosyjskiej.
I potem pierwszy dyrektor szkoły też, tak?
Tak,
Antoni Garnuszewski.
Garnuszewski, zresztą i pierwsi okrętowcy, jak profesor Rylke i tak dalej. To byli wybitni powiedziałbym marynarze, specjaliści, oficerowie z floty carskiej.
No bo my jako Polska nie mieliśmy, takich
kadr. Nie mieliśmy,
kadr.
To było naturalna kolej losu, że nasi rodacy, prawda, służyli przymusowo mieli też możliwość kształcenia się. Przecież kształcili się również i w Puli była też szkoła morska i też Polacy niektórzy kończyli i byli w załogach okrętów austriackich, floty austro-węgierskiej, prawda, w czasie I wojny światowej i byli w marynarce pruskiej i potem trzech takich muszkieterów, trzech admirałów, jak Poremski, jak Antoni Nowotny i również z marynarki niemieckiej admirał Unung, to właśnie oni wyszli z tych marynarek i oni byli tymi nielicznymi Unung i Nowotnych, którzy w tak wysokim stopniu wyszli z marynarki państw zaborczych Austrii i Niemiec.
Panie dyrektorze, kilka lat temu Narodowe Muzeum Morskie przygotowało wspaniałą wystawę Szkoła Morska w Tczewie 1920-1930, kolebka kadr polskiej marynarki handlowej. I na tej wystawie mieliście Państwo okazję gościć między innymi panią Marię Władyczankę. To jest osoba bliska, związana z właśnie panem właśnie kim? Maria Władyczanka, to była, tutaj na zdjęciu widzę, to jest starsza pani, nie wiem czy pan widzi, ona była związana, bo pani Hanna Tomaszewska i Olgierd Maciejewicz i Anna, to się tutaj pani Anna i pan Stanisław Nowakowscy, przedstawiciele rodziny Kazimierza Porębskiego. Tak. Zastanawiam się, kim była pani Anna, pani Maria Władyczanka.
Córka Antoniego Garnuszewskiego, Władyki. Polonisty w szkole morskiej.
Właśnie, dobrze, to jeszcze raz. Kilka lat temu na tej wystawie, którą utworzyliście w Narodowym Muzeum Morskim, mieliście okazję gościć potomków najważniejszych nauczycieli, najważniejszych dyrektorów, osoby związane, byli państwo Nowakowscy, była pani Maria Władyczanka, byli krewni Kazimierza Porębskiego. Oni żyją dzisiaj?
No, trudno mi powiedzieć. To otwarcie wystawy i dokumenty są z 2008 roku. To zeszło już 12 lat od tamtego czasu, więc mi trudno tutaj powiedzieć. Nie utrzymujemy stałych kontaktów z gośćmi, którzy byli jako honorowe osoby zapraszani na otwarcie wystaw.
Historia szkolnictwa morskiego to nie jest częsty temat wystaw muzealnych, a jednak Narodowe Muzeum Morskie w 2015 roku taką wystawę zrobiło. Tam było wszystko na tej wystawie.
Tak, była to wystawa specjalnie jako pomyślana, wystawa długoterminowa, trwała ponad 10 lat w sumie i zrobiliśmy ją razem wspólnie z Akademią Morską, z panią Ewą Otręba, która była kustoszem w tej uczelni.
Wtedy Akademia Morska.
Wtedy jeszcze Akademia Morska. Z naszej strony jest pani dr Elżbieta Wróblewska, była koordynatorem i autorem scenariusza. I ta wystawa cieszyła się bardzo dużym powodzeniem.
Na tej wystawie pani Maria Władyczanka, córka pierwszego polonisty, która odwiedziła tę wystawę, mówiła o tym, jak zapamiętała te czasy oczami dziecka. Ja wiem, że wspominała sylwetki pierwszych profesorów szkoły morskiej, no i ten pionierski trud tworzenia szkoły w mieście, z dala od morza w końcu.
Tak.
Podkreślała zgrzebność warunków bytowych w tej rzeczywistości, która mimo wszystko nie hamowała pasji i energii kadry, ani absolwentów, bo przecież wszyscy absolwenci, te znane nazwiska, Stankiewicz, Borchardt, Ziółkowski, prawda, to są nazwiska, które my pamiętamy potem już potem przez lata, zajmując się tematyką morską.
Oczywiście, bardzo, bardzo, bardzo zasłużony, właśnie wspomniany chociażby kapitan Ziółkowski, przecież i tych osób jest bardzo dużo. Byli armatorami statków polskich, swoich statków, prawda, wnieśli bardzo duży wkład jako po prostu kadra, doświadczona kadra na statkach towarowych, na okrętach marynarki wojennej, bo część również służyła w marynarce wojennej. Także to po prostu uczelnia była bardzo potrzebna i dobrze, że jest okazja przypomnieć jej zasługi w kształceniu Polaków jako ludzi morza.
Dziś to już wszystko. Kłaniamy się. Anna Rębas, która audycję przygotowała, i realizator Stefan Kotiuk.
Na drogi złe, niezwyczajne i na najwyższe z progu. Dostaliśmy w dłonie balladę i pachnie jak owoc głogu. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz jak to dużo po dniu? I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada poza chmur. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz jak to dużo po dniu? I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada na ludzi o szarych obliczach, na ścieżki wilcze doły. Gdy zechce, na głos będzie krzyczeć i w miejscu nam nie ustoi. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu? I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada poza chmur. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu? I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada. A kiedy będziemy odchodzić hen do krainy łowu, błękitne się niebo otworzy i spadnie jak owoc głogu. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu? I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada poza chmur. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu? I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada.